Mamy dzisiaj gościa, który będzie dzisiaj nas głosiła. Zapraszamy cię, Aniu. Ania jest z Gorzowa, ale jest z Warszawy. Także głosiła już u nas, także znacie ją na pewno. Także zapraszamy cię i głoś odważnie to, co Bóg do ciebie mówi.
Witam. Ja swoje kazanie, nie wiem, nauczanie, leci wszystko, zatytułowałam Jak być głodnym, ale najedzonym. Jak to zrobić, żeby być głodnym, bo potrzebujemy być głodnymi, ale być jednocześnie najedzonym, bo jeśli jesteś tylko głodny, znaczy, że umierasz. Jeśli jesteś wciąż głodny i głodny, a nie najadasz się, to umierasz. Wiecie, można być przez jakiś czas głodnym. Ja byłam głodna przez 40 dni, ale to był post, wyjątkowa sytuacja. Normalnie, kiedy jestem głodna, jak przeciętny Polak, jestem zła. Szczególnie, kiedy jestem głodna na przykład czegoś dobrego, nie? Słodyczy, tych spraw, to jestem bardzo zła. Ale żeby być głodnym i najedzonym, to może uczynić tylko Bóg. Oczywiście nie mówię o jedzeniu, tak? O tym, żeby być głodnym jedzenia, tylko mówię o głodzie Ducha Świętego, głodzie tego, co Bóg czyni i co Bóg chce z nami, jakby z czym Bóg chce z nami współpracować. My bardzo często myślimy, że najedzeni przez Ducha Świętego i przez Boga tym, co Bóg ma, to jest tylko to, co jest dla nas takie fajne i przyjemne. To zaspokojenie naszych własnych potrzeb, naszego własnego jakichś tak zachcianek. To jest wszystko ważne i to jest ważne, żebyśmy jakby dobrze nam się żyło, ale to nie jest sedno tego, co Bóg chce od nas. Bóg nie chce od nas, żebyśmy byli nasyceni. Bóg chce, żebyśmy byli nasyceni Nim i tym, co On robi. Bóg pragnie od nas wciąż głodu, głodu takiego, który będzie wzywał go i który będzie powodował, że będziemy chcieli więcej i więcej. Jeszcze więcej. Więcej Jego, doświadczania Jego. Zawsze słyszę o wiatrołapie, o tym, co tam się dzieje i wiem, że jest to czas, w którym wyszukacie Boga, w którym jest szukany Bóg, gdzie Bóg się objawia w niesamowity sposób. Ale fajnie jest też mieć taki czas codziennie, takiego zanurzenia się codziennie. To nie jest łatwe, to nie jest wcale takie proste chodzić w takiej Bożej obecności, w takiej kąpieli Boga codziennie, każdego dnia, kiedy nas dopada taka codzienność i szarość życia. Takie normalne życie, typu właśnie ile jest na koncie, znowu trzeba rachunek za prąd zapłacić, a czemu tak dużo, drewno przygotować na opał, na zimę, wodę, muszę się przeprowadzić, samochód się popsuł. I żyjemy wtedy tymi takimi codziennościami i wtedy jest trudno tak naprawdę szukać, zatrzymać się w tym momencie, kiedy się to, tak wiecie, kiedy tych rzeczy się tak bardzo dużo na nas rzuci. Śmieję zawsze, że jak się psuje coś, to się psuje, nie wiem czy u was też, ale u mnie jak się coś psuje, to się psuje hurtowo. Po prostu, ja nie wiem, jakiś... No zawsze tak jest, jakoś po prostu ostatnio miałam naprawić samochód, cieszyłam się, że mam go naprawić, jechałam, już byłam umówiona na naprawę, byłam taka zadowolona, że wreszcie mamy pieniądze, że będziemy mogli go naprawić, no i chyba dwa dni przed tym, jak pojechałam do warsztatu, po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się, że skasowałam trochę samochód. Taki bok, wiecie, tak zjechałam i to taki głupi sposób, naprawdę głupi. Pierwszy raz w życiu nie zauważyłam murku z boku. Miałam lusterko zbite prawe i pomyślałam sobie, nie, miał już być taki ładny. Miało być wymienione, czyli miałam lampy do wymiany i myślałam, miały być ładne, piękne lampy, miało być naprawione, tam coś z silnikiem się działo i wreszcie miałam mieć spokój. Nie, to musiałam zarysować bok, nie? I to tak porządnie. Nieładnie. I byłam taka, po prostu pamiętam, wyszłam stamtąd z tego samochodu, wyszłam, tak popatrzyłam się, byłam wtedy w Gorzowie Wielkopolskim, do rodziny pojechaliśmy, bo akurat nasz teściu zmarł, znaczy mój teściu zmarł i byliśmy na pogrzebie, więc pojechaliśmy tam i wiecie, jeszcze wychodzę i sobie myślę, no nie, fajnie, teściu zmarł, pogrzeb i jeszcze samochód zarysowany, po prostu ciekawe, co się jeszcze stanie. Takie wtedy myśli się pojawiają. I wiecie, wtedy, kiedy jest taki właśnie taki natłok takich rzeczy, wtedy jest trudno zatrzymać się, powiedzenie, okej, Boże, ale ja i tak pragnę Ciebie bardziej. Bo to takie wydaje się takie... takie przeduchowione. Wiecie, takie czasem, jak ludzie mówią, a nieważne, co się dzieje, ważne, że Duch Święty się porusza, ważne, że jest Bóg, to nieraz patrzymy na takich ludzi, sobie myślimy, okej, to przyjdź, zapłać za mnie rachunki i nakarm moje dzieci. Ale prawda jest taka, że właśnie wtedy powinniśmy się zatrzymywać. Dlatego, że Bóg może przez te różne sytuacje coś chce nam pokazać. Coś chce nam może pokazać nam, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Dlaczego pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu? Jest w Biblii napisane, że błogosławieni są ubodzy w duchu. Wiecie, to nie jest tak ubodzy w duchu. Ja zawsze jak pamiętam, jako kiedyś tam czytałam ten psalm, ten fragment z Ewangelii, to ubodzy w duchu, myślałam sobie, że tacy, przepraszam, że to tak określenie, tak niedorozwinięci trochę, wiecie, tacy ubodzy w duchu, nie? Tacy, tak mi się kojarzyło. Ale to nie o to chodzi. Ubodzy w duchu to ludzie, którzy wciąż czują ten niedosyt w duchu. Wiecie, takie miejsce, gdzie ciągle wiedzą, że są, że kiedy stają z Bogiem, to ciągle wiedzą, że nic nie wiedzą. To są ubodzy w duchu. Ciągle wiedzą, że to, co poznali, to, co doświadczyli, to jest nic w porównaniu do tego, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. To jest ubogi w duchu. I oni są błogosławieni, tacy ludzie są błogosławieni, ponieważ tacy ludzie będą dążyć do tego, żeby z Bogiem coś osiągnąć, żeby poznać Go jeszcze bardziej. Bo kiedy nie jesteś nienasycony, wciąż szukasz Boga, żeby jeszcze więcej chcieć Go. Ale tak naprawdę co sprawia, że jesteśmy głodni? Wiecie, co sprawia, że jesteśmy głodni? Sprawia to, że czasem Bóg nas doprowadza do miejsca głodu. To sprawia, że na przykład właśnie coś nam się dzieje w życiu. Ale pomyślcie sobie, każdy z was ma pewnie jakąś taką dziedzinę w życiu, w której wciąż czuje jakby niespełnienie. Macie takie dziedziny w swoim życiu, że ciągle czujecie, że coś nie możecie się przebić przez tą dziedzinę. I teraz sobie pomyślcie, kiedy najczęściej wołacie, jeśli chodzi o tą dziedzinę. Nie wtedy, kiedy zaczyna się być lepiej. Kiedy już zaczyna światełko się pojawiać, mówi, o, jest fajnie. Nie, wołacie wtedy, kiedy jest źle. Jak trwoga, to do Boga, dokładnie. I kiedy jest źle. Wiecie, że Bóg doprowadza nas do takiego miejsca specjalnie. Jest w psalmie 107 jest taki werset w 33 wersecie. Psalm 107, 33 werset. Zamienił rzeki w pustynię, a źródła wód w ziemię suchą. Zamienił rzeki w pustynię, czyli Bóg zrobił coś dokładnie odwrotnego, wiecie, niż to jest normalne. Zamienił ziemię suchą w źródła wód. I tak jest często w naszym życiu, że Bóg zamienia w naszym życiu to, co jest, to co ma wodę, tą rzekę zamienia pustynię, nie po to, żeby nas ukarać lub żeby zrobić za zgubków albo powiedzieć, ha, 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 zaczymy, co teraz zrobisz, taki mądry jesteś, nie. Bóg zamienia to w pustynię dlatego, że wie, że kiedy przychodzicie do rzeki, w której zawsze była woda i patrzycie, nie ma tej wody, to zapewniam was, że zaczyna was się po prostu coś burzyć, coś pytać, dlaczego, co się dzieje, zaczynacie szukać miejsca, dlaczego to się zamieniło w pustynię. Może gdzieś jest coś, co trzeba, nie wiem, odblokować, może jakiś kamień, może nie wiem, cokolwiek. Dlaczego nie ma tam wody? Zawsze była. I wtedy zaczynasz szukać właśnie powodu. I tak samo jest w naszym życiu. Kiedy są dziedziny w naszym życiu, że się super wszystko dzieje i przestajemy w tej dziedziny dopuszczać Boga, to Bóg jakby nie robi tego na złość nam, ale pokazuje nam, co byśmy zrobili bez Niego w tej dziedzinie. Naprawdę bez Niego. Co byśmy zrobili? I zamienia na moment, albo pokazuje, może nawet nie zamienia, nam się wydaje, że zamienia to w pustynię. Bóg tylko na moment jakby zatrzymuje pewne błogosławieństwo i nagle sobie uświadamiasz, to jest pustynia. A gdzie jest rzeka? Gdzie ta rzeka, której tutaj się przyzwyczaiłem? Jak nie wypłacą ci, nie wpłynie ci na konto wypłata w ciągu za miesiąc pracy, to od razu to dostrzeżesz. Od razu zauważysz, wow, pierwszego miało przyjść pieniądze, drugiego nie ma, to już zaczynasz dzwonić, zaczynasz się denerwować, co się stało, dlaczego to się wydarzyo, co jest. Wiesz, pieniądze to jest taka kwestia dla człowieka w tych czasach, że tak powiem, w czasach nowożytnych, to jest coś, co jest taką wartością. Ostatnio mówiłam, pieniądze i czas to jest wartość, którą nas się określa. I kiedy możemy powiedzieć, kiedy uwielbiamy Boga? Uwielbimy Boga wtedy, kiedy pieniądze i czas naprawdę Jemu oddajemy. Widzicie, to jest uwielbienie prawdziwe Boga. Bo pieniądze to jest coś, co nas naprawdę określa i coś, co pokazuje naszą wartość. Kiedyś wartością były dzieci. Dzieci były tą wartością, prawdziwą wartością. Nie miałeś dzieci? Było źle z tobą. Naprawdę, tak było. Dlatego Anna modliła się i prosiła Boga o dziecko, ponieważ wiedziała, co to znaczy. Abraham, kiedy urodził mu się Izaak, też wiedział, co to znaczy mieć dziecko, mieć syna. I wiecie, to oni musieli oddać... oni oddawali swoje dzieci Bogu. Czyli oddawali to, co jest najcenniejsze. My dzisiaj musimy oddać to, co najcenniejsze, to jest właśnie pieniądze i czas. Czas. Ale nie czas. Czas oddajemy Bogu w sposób właśnie takiego szukania Go i mówienia: Boże, gdzie jesteś? Chcę więcej. Pragnę więcej. Naprawdę pragnę więcej. Ten głód, to nie ma być głód, tylko taki niezaspokojony głód, tylko czegoś więcej. Czegoś naprawdę, czego chcecie. Czego chcecie tak naprawdę w życiu? Chcecie, żeby wam się dobrze żyło, żebyście mieli domy, żeby, nie wiem, w Polsce było przyjemnie, żeby było wysokie PKB, żeby, nie wiem, fajne samochody jeździły, drogi. To wszystko jest fajne, ale czego naprawdę chcecie w życiu? Chcecie usłyszeć od czasu do czasu, że na kościele, gdzieś tam ulicznym, albo gdzieś tutaj na obozach, albo Bóg się poruszał, że Bóg przyszedł, że kogoś uzdrowił? Tego chcecie? Chcecie, żebyście, nie wiem, słyszeli raz na rok, mogli przyjść tutaj, kiedy wezmą ludzi do świadectw i powiecie jakieś świadectwo i mam w ciągu roku jedno świadectwo, że Bóg naprawdę zadziałał w moim życiu? Nie podejrzewam, że tego chcecie. Chcecie tak naprawdę, żeby Bóg działał każdego dnia w waszym życiu. Żeby tutaj do świadectw było tak, że jest wybierane, ok, no to dzisiaj słuchajcie, pierwsze 10 osób. Po prostu więcej nie mamy czasu, bo i tak nabożeństwo trwa 4 godziny. Tak byście chcieli. Chcielibyście mieć tyle rzeczy do powiedzenia, które Bóg uczynił w waszym życiu. Tego, tak naprawdę tego powinniście chcieć i tego powinniście pragnąć. Pragnąć tego, co jest naprawdę w Bogu. Wiecie, Bóg to ma dla nas, ale Bóg nie da nam rzeczy, których nie pragniemy, o które nie wołamy. A żeby wzbudzić w nas głód, to nie oprócz tego, że Bóg musi nam pokazać, czego nie mamy, to jeszcze Bóg chce, żebyśmy szukali Go i pragnęli tego doświadczenia Boga. Nie tylko, mówię, raz na rok, nie tylko raz na pół roku, na jakimś obozie, na jakiejś konferencji, ale każdego dnia naprawdę Go pragnęli. Wiecie, kiedy ja wiem, kiedy ja się pobudzam do tego, żeby pragnąć więcej niż mam. Ja słucham uwielbienia, kiedy słucham pieśni uwielbienia i kiedy tam jest, różne są słowa, to nagle sobie uświadamiam, jak wiele rzeczy nie mam jeszcze w swoim życiu. Kiedy słucham świadectw, to wiecie, nie słucham świadectw o uzdrowieniu, mówię, o, tam to w Afryce, to tam gdzieś, nie. Kiedy słucham świadectw, to po prostu buduję się, mówię, nie, ja chcę tego tutaj, ja chcę mieć to w swoim życiu. I to jest głód. Ale głód nie przyjdzie wtedy, kiedy będziesz zazdrościć. Głód nie przyjdzie wtedy, kiedy nie będziesz się cieszył z tego, co już masz. To jest kolejna rzecz, kiedy i głód nie będzie zaspokojony wtedy, kiedy właśnie nie cieszysz się z tego, co już masz. Ludzie, którzy mają mało i nie cieszą się z tego, co już osiągnęli, nie doświadczą więcej. Tak jest z duchem ubóstwa, wiecie? Kiedy masz mało w pieniędzy i jesteś niezadowolony i ciągle żądasz i pragniesz więcej finansów w swoim życiu albo czegoś więcej, to zapewniam ci, że nie będziesz tego miał. Dlatego, że musisz być wdzięczny za to, co jest i wdzięczny za to, że ktoś inny już ma też błogosławieństwo. Wiecie, że trzeba umieć też się cieszyć z tego, że ktoś inny ma, a ja jeszcze nie mam? A to jest bardzo duży taki krok do pokonania. Radować się z tego, że mój brat obok, tak mu Bóg błogosławi, że kupił sobie nowy dom, nowy samochód, nie wiem, ma wszystko, czego pragnie, wakacje, po prostu nigdy nie miał problemu z finansami. I ja muszę, a ja wciąż walczę o tą dziedzinę, ale muszę umieć dziękować Bogu za tego brata, mieć radość z tego, że on ma. Nie żądać, żeby mi dał, mieć radość z tego, że on ma. Wiecie, my nie potrafimy tak, lubimy narzekać na to, czego nie mamy, albo mówimy, a jak ma to, to pewnie ma problem z tym. Jak znajdziemy w tym bracie jakiś problem inny, coś, co my mamy, a on nie ma, ale jesteśmy szczęśliwi. Nie jest taki szczęśliwy. Nie jest taki, bo może ma pieniądze, ale nie ma tego. tacy jesteśmy wtedy podbudowani. To nie jest błogosławieństwo. Nie przyjdzie Bóg do ciebie z zaspokojeniem. Bóg przyjdzie do ciebie z zaspokojeniem tylko wtedy, kiedy naprawdę będziesz wdzięczny za to, co masz już, będziesz wdzięczna za to, co Bóg czyni obok ciebie, ale też będziesz pragnął tego, by rzeczy działy się w twoim życiu. Żeby nie widzieć tego świata, który nas otacza, który jest wokół nas, który pokazuje nam rzeczy niemożliwe. Wiecie, my codziennie jesteśmy atakowani informacjami, co jest w życiu naszym niemożliwe. Codziennie. Codziennie się wydaje, że codziennie jesteśmy atakowani sytuacjami, kiedy pokazuje nam, czego jeszcze nie mamy. Czego nie osiągnęliśmy. Przez reklamy, przez życie, przez patrzenie na to, co inni mają codziennie. Ale pytanie jest to, nie to, czego nie mamy, tylko pytanie jest to, co Bóg chce dla nas. Wiecie, że jest różnica między tym, czego ja nie mam w swoim życiu, a tego, co nie osiągnęłem, a Bóg to ma dla mnie. Bo są rzeczy, które Bóg nie chce dla ciebie. Naprawdę. Wiecie, mam taki przykład mojego syna, który w tamtym roku chciał pojechać do Izraela. On tutaj siedzi. W tamtym roku mój syn, idziemy sobie samochodem, ja miałam z mężem pojechać do Izraela, mój mąż zrezygnował z tego i nie było finansów ani na to, żebym pojechała z mężem, tak? Ani na to, żebym pojechała sama, od tego zacznijmy. Ale jedziemy, ja wiedziałam, że Bóg chce, żebym pojechała, wiedziałam, że się to wydarzy. Jedziemy samochodem z moim synem i mówię właśnie o tym, że tata nie jedzie, a wtedy mój syn mówi, Adaś mówi do mnie, to ja pojadę, mamo, to ja pojadę. To ja, przezorna matka, przeliczyła konto, które posiada i mówi, okej, ale wiesz, nie mamy na to pieniędzy. Od razu, no to raczej to jest niemożliwe. To raczej, jeśli chcesz jechać, to musisz zacząć się modlić o te finanse, tak? Bo to jest niemożliwe w tym momencie. I moje dziecko odpowiedziało, mama czasem takie mądre myśli, pewnie po mamusi, taki jest mądry, i on tak patrzył się, pamiętam, popatrzył się na mnie i powiedział, mamo, nie jest problem finansów. Finanse się znajdą. Pytanie jest, czy Bóg chce, żebym ja tam był. I wiecie, i on pojechał do Izraela, bo on był przekonany, że Bóg chce, żeby on tam był. I to, jakich dziwnych sytuacjach te finanse się pojawiały, to jestem w szoku. Za każdym razem, kiedy mieliśmy kupić bilet, pojawiały się pieniądze na niego na bilet. Kiedy mieliśmy zapłacić za pobyt, pojawiały się pieniądze na pobyt. Wiecie, kiedy miałam kupić bilet i wiedziałam, że nie mam pieniędzy na drugi bilet dla niego, to bym kupiła tylko jeden i bym nie kupiła tego drugiego biletu, on już nie poleciał. Ale chyba kilka dni wcześniej, albo jakieś dwa dni wcześniej dostaliśmy pieniądze dla Adasia na bilet. I ludzie nie wiedzieli o tym, że on chce jechać. Ja nie mówiłam o tym, nie opowiadałam o tym. Mówiłam, że znajomym, ale nie opowiadałam o ludziom, którzy dali nam te pieniądze. Wiecie, to nie było na zasadzie takiego łaski. Wiecie, o, bo taki mały chłopczyk chce tam pojechać. Nie, tak nie było. Naprawdę, ale on podjął decyzję, powiedział, pytanie jest, czy Bóg chce, żebym ja tam był. I to pytanie, wiecie, to pytanie bardzo często się we mnie porusza. Czego Bóg ode mnie chce? Zadajcie sobie pytanie, nie patrzcie na to, co możecie dzisiaj osiągnąć. Nie patrzcie, że czegoś jeszcze nie macie, że gdzieś nie pojechaliście, że wasze marzenia jakieś się nie spełniły, chociaż Bóg wkładał to w wasze serca. Nie patrzcie na to, że się, nie wiem, modliłeś o coś, a to naprawdę śmierć, a nie życie tam przyszło. Nie patrz na to. Zadaj pytanie, czego Bóg od ciebie naprawdę chce. Czy Bóg chce, żebyś tam był? Masz pragnienie pojechać gdzieś na obóz jakiś, na jakąś konferencję do Izraela, do Stanów, gdziekolwiek. Zadaj pytanie, czy Bóg tam chce, żebyś był? A później odpowiedz na to pytanie, powiedz tak, Boże, wiem, że Ty chcesz, żebym tam był, że tam doświadczę czegoś, że tam jest teraz moje miejsce, tam coś uczynisz w moim życiu, ja biorę to, a później zacznij myśleć o finansach. Tyle, w ostatnim czasie widziałam tyle cudów i tyle świadectw słyszałam właśnie na temat tego, jak Bóg działa wtedy, kiedy my podejmujemy decyzję, pójdę w tym kierunku, bo Bóg tego chce ode mnie. Nie patrząc, nie przeliczając, nauczyliśmy się żyć tym światem, przeliczając tego, co mamy i bierzemy wtedy miarę, na tą miarę robimy swoje założenia, co uczynimy. Nie, pytanie jest, co Bóg chce, jaką Bóg dał ci wizję? Jaką Bóg dał wizję do twojego życia? Co chce Bóg uczynić w twoim życiu? To jest głód, prawdziwy głód. Głód który tylko Bóg zaspokoi. Ale jeśli staniesz i powiesz: tak, wiem, Boże, Ty obiecałeś, Ty powiedziałeś, ja wierzę, że to się uczyni, chociaż jeszcze nie mam w ogóle możliwości, ale wierzę, że się to uczyni, że to uczyni się, że to się wydarzy, to zapewniam Cię, że Bóg otworzy przed Tobą drzwi, bo będziesz wierzył. Będziesz stał i mówił: okej, to jest ta droga, którą chcę obrać. Nawet jeśli będę widzieć rezultaty za kilka lat. Kolejna rzecz, którą Bóg chce w nas wypracować. Jeśli się to nie wydarzy w ciągu 2 dni, to znaczy, że się nie wydarzy. Jeśli to nie będzie od razu wielkie, znaczy, że to nie jest Bóg. Jeśli nie otworzą się wszystkie drzwi, a przeżyję jakąkolwiek zniechęcenie, znaczy, że to nie był Bóg. Jeśli przyjdzie ktoś i mnie zniechęci, powie: to chyba nie jest od Boga, od razu przyjmujemy, że to nie był Bóg. Ja mam pytanie. To kto do Ciebie mówił do serca? Ludzie bardzo często przychodzą do mnie, ja usługuję proroczo i ludzie bardzo często przychodzą do mnie, żebym się modliła się o ludzi, żeby mówiła słowa, rzeczy, które oni chcieliby usłyszeć. I bardzo często potem, kiedy rozmawiamy, ludzie są tacy zdziwieni, mówią: a w sumie to Bóg to potwierdził, co jest w moim sercu. I ja sobie myślę: chwała Bogu, no lepszego dla mnie po prostu świadectwa nie ma. Znaczy, że słyszę Boga, znaczy, że jest dobrze, znaczy, że ten dar wciąż we mnie działa. Naprawdę, uwierzcie, nie ma nic lepszego i przyjemniejszego. Ktoś mówi: a to jest to, co Bóg już mówił do mojego serca. Nic nowego, tak. To chwała Bogu. To są 2 wspaniałe świadectwa, powiem Wam. Po pierwsze, może się cieszyć ta osoba, że Bóg do niej mówi. Naprawdę, wielka radość. Bóg do niej mówi i ona to słyszy. Słyszy i rozpoznaje Jego głos. Nie ma nic piękniejszego. Po drugie, ja się mogę cieszyć, że ja też słyszę Boga i że mówię to, co Bóg naprawdę chciał powiedzieć. Więc 2 świadectwa. Na jednym proroctwie, a osoba wychodzi niezbudowana. Bo Bóg nic nowego nie powiedział do niej. Powiem, a dla mnie to wielka radość zawsze. Jestem tak zbudowana chyba bardziej niż ta osoba. Wiecie, bo my musimy mieć Bóg musi do nas tutaj mówić. Ale my musimy, nie możemy pozwalać sobie wykraść to. Bo wiecie, tylko wtedy, kiedy jesteś głodny i pielęgnujesz ten głód. Dziwne takie, pielęgnujesz głód. Ale pielęgnujesz ten głód tylko wtedy, kiedy pielęgnujesz ten głód, tylko wtedy sprowadzisz niebo na ziemię. Tylko wtedy. Bo kiedy pielęgnujesz ten głód, znaczy, że nie pozwalasz sobie go wyrwać. Bo wiecie, my nie będziemy zaspokojeni. Taką od razu powiem Wam, nigdy nie zostaniesz zaspokojony tu na ziemi. Ani doświadczeniem Boga, ani... nigdy nie będziesz naprawdę zaspokojony. Zawsze będzie Ci mało. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest wielki. I Bóg się nie mieści w tym świecie. W naszym rozumieniu 3-wymiarowego świata. Nie mieści się. Bóg się nie mieści w naszych czasach. Nie mieści się w naszym byłem, jestem, będę. Bóg się w tym wszystkim nie mieści. Bo Bóg jest wielki, Bóg jest ponad to. Więc nigdy tak naprawdę nie zostaniesz zaspokojony. Bóg jest tajemnicą. Jeśli byś był zaspokojony tutaj na tym miejscu Bogiem, to znaczy, że to nie Bogiem jesteś zaspokojony, tylko Jego doświadczeniami, tylko jakimś takim przedsionkiem tego, kim On jest. Nigdy nie zostaniesz zaspokojony Bogiem, więc ten głód powinien cały czas w Tobie wzrastać. Głód jeszcze więcej. Widzę ludzi, którym odrastają kończyny, jeszcze więcej tego pragnę. Widzę miasto, które jest zmienione, jeszcze więcej pragnę. Wiecie, ludzie, ja od 95 roku wierzę w to, że Bóg przyjdzie z wielkim poruszeniem do tego kraju. Ja naprawdę w to wierzę. Przeprowadziliśmy się do Warszawy nie dlatego, że Warszawa jest taka wspaniała i ładna. Może Wam się podoba. Mi się podobał Gorzów. Słuchajcie, co 10 minut drogi od mojego domu jezioro. Tam było pięknie. Mogliśmy przez całe wakacje każdego dnia jeździć na inne jeziora i byśmy się nie znudzili, bo tyle ich było wokół. A tutaj, żeby pójść się wykąpać, to muszę jechać na taki zalew, gdzie jeździ cała Warszawa. Więc, a tam Były miejsca, gdzie mogliśmy być tylko sami. Więc ja kochałam Gorzów. Zawsze to powtarzam i będę powtarzała. Kochałam Gorzów i Gorzów był moim miastem, w którym się urodziłam, wychowałam. Ale Bóg przeniósł nas do Warszawy. Dlatego, że tak powiedział. Nie powiedział to, powiedział to mi, mojej rodzinie. Przyjechaliśmy do Warszawy. I gdybym siedząc w Warszawie ciągle pragnęła tylko to, żeby Bóg zmienił Gorzów, to byłoby to bez sensu. Wiecie, to byłoby... Ja oczywiście całym sercem kibicuję Gorzów. To są ciągle moi przyjaciele i moja rodzina. Tam ja oczywiście to nie wyrwę tego z serca, tak? No nie wyrwiesz serca swojego dziecka tak naprawdę, tak? Wciąż będziesz pragnął, żeby się dobrze tam działo. Ale mam też pragnienie i wierzę w to, że Bóg będzie działał w Warszawie. Że Bóg naprawdę w potężny sposób będzie działał, że ludzie będą, już widzę ludzi, którzy są uzdrawiani w tym mieście, którzy są dotykani, gdzie jest głoszona Ewangelia, to jest wszystko wspaniałe, ale ja i tak będę pragnęła więcej. Choćby na kościele ulicznym zobaczyła, nie wiem, 90% osób uzdrowionych, to i tak powiem, że chcę więcej. Choćbym zobaczyła na jakiejś ewangelizacji 100 tysięcy, to i tak chcę więcej. Dlaczego? Bo jest jeszcze tyle milionów ludzi, bo wciąż jeszcze jest pole, wciąż mogę gdzieś działać, mogę coś robić, więc ja zawsze będę niezaspokojona tym głodem, tego, żeby Bóg uczynił coś więcej, ale Bóg pragnie, żebyśmy całe kościoły pragnęły Jego i sprowadzały niebo na ziemię. Wiecie, ja w swoim życiu doświadczam wielu wspaniałych rzeczy, naprawdę. Jestem zaspokojona przez Boga, doświadczam naprawdę potężnych, wielkich rzeczy, też i trudnych rzeczy. Też mam taką dziedzinę, w której Bóg, wiecie, jak zaczyna się coś dziać, to ja wiem o tym, że moje życie jakby tak osiadło na laurach, tak wypoczywam. Jakoś nie wiadomo, czemu wakacje sobie zrobiłam. Mam taką dziedzinę i wiem o tym, że i wtedy otwierają mi się oczy szeroko. Ja szybko już teraz, jak trwoga to do Boga, bardzo szybko, już coraz szybciej mi to idzie, naprawdę coraz szybciej. Może niedługo nawet będzie taki moment, że zobaczę już, wiecie, zobaczę moment, kiedy tylko tak delikatnie skręcam. Mam taką dziedzinę, ale wiem też wtedy, że wtedy właśnie, kiedy tam się dzieje źle, ja naprawdę wołam i mówię, Boże, niech ta pustynia na nowo zamieni się w rzeki. Niech przyjdzie tutaj życie. I zaczynam w to wierzyć i co ciekawe, wtedy doświadczam niesamowitego Bożego dotknięcia i widzę, że nie tylko to zaczyna owocować i zaczyna być zielone, ale wszystko wokół inne, o które nawet nie prosiłam. Wiecie? O których nawet nie myślałam. Mam niesamowite wtedy, nie wiem, jakby niebo się otwiera. Jak się niebo otwiera, to ono się otwiera, wiecie, nad wszystkim, nie tylko nad tym jedną dziedziną mojego życia. I nagle sobie myślę, wow, jak ja bym chciała żyć ciągle w takim otwartym niebie. Wiecie, ja wiem, co to jest otwarte niebo. Otwarte niebo to jest tak, że ja zamykam oczy i widzę go. Zamykam oczy i wiem, że jest tutaj ze mną. Otwarte niebo to jest wtedy, kiedy wydaje mi się, że zanim pomyślę, pewne rzeczy się wydarzają w moim życiu. Otwarte niebo to jest tak, że kiedy idę i kiedy zaczynam modlić się z osobą, to po prostu ona dotykam naprawdę tego, co jest najważniejsze, żeby dotknąć. Ja wiem, kiedy jest otwarte niebo naprawdę nade mną, tak otwarte na szerokość. I ja pragnę chodzić w takim otwartym niebie. Ale niestety tak często przy tym otwartym niebie najem się trochę, jestem jak Izrael właśnie tą mannę, naje i zapomni nazbierać, zapomni, a potem się znudzi mu. I się tak przyzwyczai, że ta manna była. I zapominam, że powinnam wołać. Nie jestem tym doskonała. Głodu potrzebuję cały czas. Kiedyś czytałam książkę na temat uzdrowień ludzi, którzy pragnęli, żeby uzdrowienia się działy. Pragniecie, żeby się uzdrowienia działy wokół was? Pragniecie, nie? Też tak pragnę. Ale nie pragnę tak, jak powinnam pragnąć, przyznaję się. Ale czytałam i tam, wiecie, w tych książkach zawsze mi dołowało to zawsze, że oni na przykład modlili się 10-15 lat, się nic nie działo. I na przykład ktoś umierał. Ja szczerze mówiąc, ja się dołowałam tymi książkami, bo sobie myślałam, Boże, to ja 20 lat muszę się modlić, jeszcze musi ktoś po drodze umrzeć i w ogóle taki wstyd. Nie wiem, czy ja tej dziedziny tak naprawdę pragnę w swoim życiu. Może kto inny w takim razie. I autentycznie tak funkcjonowałam. Funkcjonowałam tak, że myślałam sobie, Bóg otwierał wiele rzeczy w moim życiu, ale nigdy nie doświadczyłam modlitwy, kiedy modliłam się o chorych, nigdy nie doświadczałam uzdrowienia, że ludzie zostawali uzdrowieni. Bo automatycznie przekreśliłam to, bo pomyślałam sobie, że zbyt dużo będzie mnie to kosztować. Zbyt dużo upokorzenia, zbyt dużo jakiegoś takiego zniechęcenia. I stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, Bóg mnie do tego nie powołał. Ale Bóg kiedyś mnie zaskoczył. Modliłam się o wtedy, kiedy właśnie, nie wiem, pewnie słyszeliście, może część z was słyszała o tym, jak Bóg mnie zaskoczył, jeśli chodzi o uzdrowienia. To było w kościele katolickim, jak dziś pamiętam. Moje modlitwy były, Boże, jeśli ich uzdrowisz, to ja chyba się do ciebie nigdy w życiu nie odezwę. I Bóg ich uzdrawiał, więc moja wiara była zerowa, nawet minus 100. Ich wiara też nie była w ogóle. Oni też nie mieli wiary, ludzi, którzy przychodzili, a byli uzdrawiani. To z takich chorób, że byłam zdziwiona. Kobieta, która zaczęła widzieć, miała takie okulary, a zaczęła czytać normalnie Biblię bez okularów, byłam w szoku. To nie była moja wiara, ale Bóg chciał mi tylko coś pokazać, że kiedy On przychodzi, to On przychodzi. I jak On będzie chciał, to będzie działał, nawet przeze mnie oślicę, upartą taką. Ale to nie spowodowało, że ja dalej chciałam modlić się o uzdrowienia. Nie, nie, to naprawdę wciąż było dla mnie zbyt trudne. Ktoś może powiedzieć, no przecież usługujesz darze proroczym, proroctwa też są trudne. Czy to Bóg mówi, nie Bóg? A to ktoś, wszyscy ci, którzy się modlą o uzdrowienie, mówią, że o uzdrowienie modlić się łatwiej. Pomodlisz się, wydarzy się lub się nie wydarzy. A ja jednak tutaj w tej dziedzinie niekoniecznie. Zawsze widziałam tylko te porażki i te wszystkie świadectwa książki. Aż przeczytałam książkę, znaczy fragment tej książki, nie wiem, czy czytaliście książkę Porażki i sukcesy, Randy Clark, wywiad Randy i Billa Johnsona. To chyba w tej książce jest, tak mi się wydaje, że to w tej książce, albo w kazaniu, które Randy Clark mówił. Tam jest taki moment był właśnie o tym, że Bill Jones zapytał Randy'ego, czy był zazdrosny o to, wziął się 20 lat tam, starał o to, żeby się modlić o chorych, nie? I czy był zazdrosny o to, żeby się rzeczy działy nie przez niego, tylko przez jakichś tam młodych, którzy przychodzili do kościoła. Jacyś tacy postanowili, wiecie, zaczęli się modlić i Bóg uzdrawiał, a on nic, nie? No i on powiedział, oczywiście, że byłem zazdrosny. Tak mnie zbudował. Oczywiście, że byłem zazdrosny. Człowiek, przez którego przyszło wielkie przebudzenie w Toronto, który tak naprawdę mówi się, że zapoczątkował pewne rzeczy. Człowiek, przez którego naprawdę dzieją się wielkie rzeczy, mówi, że był zazdrosny. Wiecie, ale nie, to, że on był zazdrosny, to mnie zbudowało, że był taki wielki mąż zazdrosny, ale bardzo mnie zachęciła ta inna strona. Ja zawsze jakieś inne strony czytuję między linijkami. To, że ci ludzie tam nie wołali i nie prosili, a Bóg, wiecie, przychodził do ich życia. I wcale nie myśleli sobie czerpali z doświadczeń innych, o tak powiem, tak? Takie pasożyty były. Trochę tak. I wiecie, i tak czytam tą książkę i nagle sobie pomyślałam. Ja cię kręcę, ja jestem takim pasożytem. Wiecie? Pasożytem. Nie dlatego, że Bóg działał przeze mnie, ale jestem pasożytem tego, że nie byłam gotowa poświęcić swojego czasu na wołanie i modlitwę do Boga, ale chętnie bym korzystała z tego. Wiecie, chętnie korzystasz z pracy innych, ale nie jesteś w stanie poświęcić siebie. Chcesz już korzystać z tego dobrodziejstwa. To tak jakby się chciało korzystać, wiecie, ktoś ciężko pracuje na roli, bardzo ciężko, a ty chcesz tylko po prostu korzystać i wybierasz sobie co lepsze zboża tylko. Oczywiście możesz dostać to zboże i Bóg da to tobie, ale mimo wszystko poczułam się, że jestem pasożytem. Nie oskarżam was, jeśli nie wołacie uzdrowienia, to Bóg mnie oczywiście do tego przekonał, ale pomyślałam sobie, wiecie dlaczego pasożytem? Dlatego, że skoro Bóg tyle we mnie włożył i skoro Bóg postawił mnie dzisiaj w tym kościele, a nie wtedy, kiedy będą dziać się te wszystkie cuda, skoro dzisiaj mnie postawił, znaczy, że Bóg doskonale wie, jaka jest moja konstrukcja i wie, jaki jest mój potencjał. i wie, że mogę powiedzieć, dobrze Boże, będę modlić się i wołać o te rzeczy. Nawet jeśli nie będę widzieć dzisiaj jeszcze rezultatu. Bo to jest głód. I to było coś, czego ja musiałam pokutować. Czegoś, o co nigdy nie wołałam i nigdy nie pragnęłam. Czy jak teraz się modlę o chorych, oni są uzdrawiani? Nie. Ale i czy jestem taka chętna do modlitwy chorych? Nie. Ale naprawdę zaczynam o to zabiegać. Nawet jeśli okaże się, że będzie to za 20 lat w moim życiu. Nawet jeśli będę mimo wszystko musiała przeżyć tą drogę. Wiecie, tak nawiasem mówiąc, jakbym zaczęła wtedy, kiedy te książki czytałam, to żebym była na finiszu, nie? Więc to też taka, wiecie, lepiej czasem może od razu pewne rzeczy robić, więc jeśli macie coś takiego, róbcie od razu, wiecie? Zacznijcie teraz, bo jak wróci to do was po 10 latach, sobie powiecie, ja cię już 10 lat mogłem o to modlić się. Już bym był tak blisko. A może się okazać, że Bóg po roku przyjdzie, a może po miesiącu przyjdzie do ciebie. To nie chodzi o to, że Bóg musi dla nas mieć tą drogę, wiecie, przejścia, tak? To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, czy ty jesteś głodny i wzywasz Go o to, żeby coś się wydarzyło w twoim życiu. To, żeby naprawdę coś się pobudziło. I nie jedna rzecz, nie jedna dziedzina, nie tylko to, co ja lubię, co jest fajne dla mnie, czyli nie finanse. Tak? Każdy woła o finanse. Ja w ogóle ostatnio stwierdziłam, że jestem, ja widzę doskonale, wiecie, wszystkie kumulacje lotto. A wiecie dlaczego? Nie, dlatego, że tego jest teraz chyba tak dużo. Wszędzie. Ja po prostu, nie mając telewizji, wiedziałam, jaka jest kumulacja, bo jak jadę moją drogą od domu, to chyba 3 takie mijam. Oczywiście to jest zawsze duże, piękne. Jadę metrem, widzę. Włączam internet, lotto. Szczególnie jak są jakieś duże, bo tam nie wiem, jak jest pewnie mało, ale jak jest, zaczyna się tak od 7, to już zaczynają tak reklamować, nie? I tak myślę sobie zawsze, jak jadę tą drogą i myślę sobie, ile osób jedzie i mówi, o Boże, gdybym wygrał. Ile dałbym do kościoła? Tak wiecie, ile dałbym do kościoła? Ale to pokazuje mi, że to jest pragnienie tu natychmiast teraz. Tu natychmiast teraz. Boże, widzisz, modlę się. Nawet jestem w stanie kupić ten kupon i modlić się o to, żeby wygrać. Jeden tydzień. Albo nie wiem, tam chyba jest więcej, bo kilka razy chyba w tygodniu to jest, tak? To modlić się na te kilka dni, nie? Modlić się. Kupisz na przykład, nie wiem, kupisz dzisiaj, jutro jest losowanie, 2 dni poświęcę Boże na modlitwę. 2 dni będę wołać, nawet będę pościć o to. I co, myślisz, że to się tak wydarzy? 2 dni? Co jest w ogóle? Co to za poświęcenie? I tak Bóg ci da po 2 dniach, powie, wow, ale jesteś bohater. Nazwę cię wierny i wytrwały w modlitwie. I dam ci nagrodę. 12 milionów. Proszę, 20. Modliłeś się 3 dni, 20. 3 dni. I w niebie zapisane, idziesz do nieba i po prostu wszyscy ci brawo biją. Najwierniejszy wśród nas wszystkich. 3 dni się modlił. To jest taka uda tego, że i takie okłamywanie nas, że możemy coś szybko i łatwo osiągnąć. Nie wierzcie w to, że osiągniecie coś szybko i łatwo. Jeśli chcecie, żeby to było trwałe. Bo niestety wszyscy ci, którzy wygrywają te miliony, najszybciej stają się bankrutami. Za szybko, za łatwo. Za prosto. I powiem wam, jeśli coś osiągamy, Bóg nam nie daje pewne rzeczy dlatego, ponieważ wie, że zapomnimy o tym, że już dostaliśmy. Naprawdę. Bóg nie dalej. Dlaczego Bóg nie dał pieniędzy na wyjazd Adasia tak, wiecie, od razu, całą kwotę? Adaś w samochodzie powiedział, następnego dnia przyszły pieniądze. Dlatego, że nie byłoby tego oczekiwania wiary. Dlatego, że nie byłoby tego kroku wiary, że zapłacisz za bilet 1000 zł, a resztę będzie jeszcze. Wiecie, to nie jest tak, że zapłacisz za ten bilet i już jest wszystko. To dopiero zaczynają się problemy. Tak naprawdę bilet jest najtańszą rzeczą, stwierdzam. I najprostszą. Kupisz ten bilet, jest, ale jest tam pobyt, jest tam jedzenie. Jesteś w Izraelu, coś sobie kupić, tak? Okazuje się, że tam jest podróż, droga, to nie jest tak, że wiecie, tam jest wszystko 2 razy droższe, więc to nie jest tak, że idziesz sobie już jesteś w Izraelu, zapłaciłeś tyle pieniędzy, to nie tylko Jerozolimę i mury chcesz zobaczyć Jerozolimę, może nad Morze Martwe pojedziesz, a to już jest jakieś, wiecie, 80 zł tam jest powrotem. wiecie, to są kolejne pieniądze, więc to nie jest, wiecie, to jest tylko taka jedna rzecz, więc kiedy dostaliśmy pieniądze na bilet, trzeba było podjąć taki krok wiary, że będzie. I zawsze sobie myślę, Boże, czemu ty nie możesz tak od razu, no, tak, ja to bym tak od razu przyszła, wiecie, kwota taka, jaka trzeba, spokój, cisza, ja bym się nie musiała denerwować, brzuch by mnie nie bolał, nie zastanawiałabym się, że stracę tyle pieniędzy, że zapłaciliśmy już tyle pieniędzy, a resztę nie ma i teraz co zrobimy, to co pojedzie, pożyczyć, nie pożyczyć. Jak często z was, ludzie, którzy macie takie na przykład myślenie, że już się zbliża ten termin, wiecie, ten taki termin wiary naszej, nie? Nie wiem, wierzyliście coś kiedyś? Wierzyliście? O, super. Mieliście taki i mówiliście sobie, Boże, potrzebuję, nie wiem, właśnie teraz, żeby się coś wydarzyło. I wierzycie, wierzycie, jest, jak jest 3 miesiące przed, taka jestem wierna po prostu. Będzie, wszystkim o tym mówię, wszystkim, po prostu Bóg nam ten, jak już jest dzień przed, nie tam, tydzień przed zaczyna, o, tydzień przed zaczyna się taki problem, tak? Tydzień przed zaczynasz myśleć, no w razie czego, jakbyś Boże nie przyszedł, to może dasz mi jakiś pomysł, może mógłbym zarobić, albo pożyczyć od kogoś, trafiać się już myśl o pożyczce, mówisz, to pewnie od Boga, już masz plan, zaczynasz układać. Dzień przed, panika. Jeśli nie zrobiłeś do tej pory nic, to jest to panika. Dzień przed. Dzień, którym trzeba zapłacić. Umierasz. Leżysz, umierasz. Płaczesz, wołasz. Ty mnie nie kochasz, ty mnie nie lubisz. O wszystkich dbasz, tylko nie o mnie, po prostu. Dlaczego wszyscy inni doświadczają twoich cudów, ja nie doświadczam. I nic, i czasem się nic nie dzieje. Ja miałam takie doświadczenie, jeśli chodzi o właśnie wyjazd mój do Izraela, pierwszy wyjazd do Izraela. I myślałam sobie, co jest? Co jest? Po prostu naprawdę miałam wiarę. Wiecie, kiedy Bóg mi pokazał, zapytał mnie się, czy za rok znowu mi zaufasz. Chciało się wtedy powiedzieć, ty chyba żartujesz. Naprawdę. Masz poczucie humoru? Niezłe. No, to była odpowiedź. Czy ja za rok Bogu znowu zaufam? Wiecie, dokładnie tak samo. Ja naprawdę, to było tak, że miałam wyjechać do Izraela rok wcześniej, ale ze względu na to, że miałyśmy się z Lilianą podzielić i jedna miała jechać do Izraela, druga zostać w Kaliszu. I Liliana powiedziała wtedy, że ona wyraźnie czuje, że powinna pojechać do Izraela. Ja powiedziałam, okej, to ty idź do Izraela, ja zostanę w Kaliszu. Chociaż wtedy miałam pieniądze. Wtedy było najprościej wyjechać. Naprawdę miałam pieniądze. Rok później właśnie, kiedy miałam wyjechać, znaczy wtedy było też fajnie, jechaliśmy do Stanów, więc nie było jakichś tam problemu. Rok później właśnie, kiedy miałam wyjechać i kiedy to ja już miałam wyjechać, okazało się, wtedy już nie musieliśmy się podzielić, mogłyśmy wyjechać do Izraela. Okazało się, że ja wierzyłam, że Bóg naprawdę da mi pieniądze. Nie mieliśmy wtedy akurat pieniędzy. To był ten moment, kiedy pieniądze się... Nie było pieniędzy. Tak bardzo, bardzo często się zdarza. I nie ma po prostu. Ja wierzyłam, że Bóg naprawdę da mi pieniądze. Do dnia wylotu. A wiecie, co było najgorsze? Że Liliana znowu leciała i Bóg dał jej pieniądze na wylot. I pomyślałam sobie wtedy, Boże, ty chyba mnie nie lubisz, albo sobie żartujesz ze mnie. Co jest? W ogóle o co ci chodzi? Powiedz mi. A on milczał. Lubi wtedy milczeć. Milczał i ja się denerwowałam. Ja jestem kobietą, więc mężczyźni może tego nie zrozumieją, ale kobiety lubią sobie pogadać. Podenerwować się. Pokrzyczeć. Więc jestem kobietą. Nagadałam się. Nagadałam. Gadam. Nie, w ogóle nie mam ochoty ci słuchać, Boże. A Bóg powiedział mi tylko, czy jestem gotowa zaufać mu za rok. Czy pojechałam do tego Kalisza wtedy jeszcze raz. W ogóle to był super czas w Kaliszu, wtedy przeżyłam. Bardzo błogosławione, ale przez 2 dni musiałam się zmagać z tym, że dlaczego nie pojechałam do Izraela? Dlaczego to się tak wydarzyło? Dlaczego tak wierzyłam, a nie przyszły te pieniądze? A ciągle tylko słyszę, czy jestem za rok gotowa mu zaufać. Oczywiście zaufam ci za rok, jak w styczniu dostanę już wszystkie pieniądze. Powiedzmy sobie szczerze, do stycznia będę ufać. A wyjazd w październiku, nie? Więc wiecie. Więc myślałam sobie i wtedy pamiętam... To był mój trudny taki, przez te pierwsze 2-3 dni był bardzo trudny dla mnie czas, bo oni cały czas, wiecie, ten Skype, nie, te sprawy, pokazują, co się w Izraelu dzieje, nie, jesteśmy na bieżąco, opowiadają świadectwa, Bóg to uczynił, a Bóg tamto uczynił, nie? I tobie mi taki gul już rośnie, sobie myślę, no ładnie, nie, ciepła, piękna pogoda, nie, w ogóle ja tam miałam być, no po prostu nie wiem tylko, co wyszło nie tak. Coś Bogu chyba się przelew, nie nacisnął, wyślij. Tak mi się wydawało. Coś jakiś człowiek chyba nie dosłyszał wyraźnie. I Bóg mnie ciągle pytał, czy jesteś gotowa zaufać za rok? I wtedy musiałam podjąć największą walkę swojego życia, bo pomyślałam sobie, nie jestem gotowa. Naprawdę nie byłam gotowa zaufać Bogu za rok. Kto z was, kiedy ma porażkę w swoim życiu, niekoniecznie drugi raz staje do tego samego? Niekoniecznie, naprawdę. Ja myślę, że szaleńcy lubią porażki. Takie ADHD, wiecie, duchowe. Porażka, super, jeszcze jedna. Ja naprawdę nie byłam gotowa. Ale wtedy wtedy się tak naprawdę w moim sercu pokazało, czy ja mam głód tam pojechać. I czy ja mam głód doświadczyć Jego cudu, mimo wszystko. Czy ja naprawdę mam prawdziwy głód. Czy to był tylko taki zachcianka moja. Wiecie, czasem mamy zachcianka coś zjeść. Czy to była zachcianka, czy to był głód. Czy Bóg włożył głód wyjazdu do Izraela i czy Bóg włożył głód tego, że On uczyni coś ponadnaturalnego. Aha, bo ja założyłam, bo to jest ważne. Ja założyłam, że nie wezmę ani złotówki z naszego budżetu domowego. To było takie założenie, tak? Że nie wezmę ani złotówki z naszego budżetu domowego, że jeśli mam wyjechać, to Bóg sam zatroszczy się o te finanse, tak? To będą dodatkowe pieniądze, które przyjdą do nas, ale nie będą to pieniądze te, które mamy. Więc pomyślałam sobie, czy ja naprawdę mam głód pojechać? I kiedy przerobiłam to, na szczęście trwało to kilka dni, przerobiłam to i następnego roku nie było tak łatwo. Oczywiście bilet się kupił. Nie pamiętam, jak bilet kupiłam, ale właśnie ktoś mi kupił bilet. Ktoś nie mógł lecieć i dał mi bilet. Bilet się kupił, trzeba było zapłacić pierwszą ratę. W dniu przelewu nie miałam tych pieniędzy. 3 dni po tym, jak był termin ostateczny, miałam pieniądze, więc za każdym razem musiałam dzwonić. Na szczęście to mój przyjaciel, Jacek, naprawdę ci przeleję, tylko musisz być cierpliwy. Musiałam wierzyć, że przeleję, wiecie. Okej, przelały się wszystkie pieniądze. Pojechałam wtedy do Izraela. Naprawdę to był najpiękniejszy wyjazd. To był też najlepszy wyjazd do Izraela, jeśli chodzi o święto namiotów. Było nas 30 osób i to był tak zwany rok świętowania. Czyli nie było w ogóle sesji takich uwielbieniowych, była tylko jedna w ciągu dnia. Reszta to było świętowanie, prawdziwe świętowanie, naprawdę świętowanie. Po prostu spotykania ludzi z Izraela, po prostu cały czas świętowanie, po prostu radość, wielka radość. Czułam się, jakbym spotkała się tam z tatusiem. I co było dziwne, ja właśnie opowiadam, to ja dostałam też, wiecie, już miałam zapłacony pobyt, samolot, a nie miałam ani złotówki na to, jedzenie tam było, żeby mieć cokolwiek kupić, nawet kawę. Pamiętam, 100 szekli dostałam. To mniej więcej jest na 12 kaw, czyli tak mniej więcej 100 szekli. Więc myślałam sobie, na kawę mam. Raz dziennie będę szła sobie na kawę. Więc mówię, okej, idę, pojadę tam, ale myślę się, Boże, nieważne, mam co jeść, mam gdzie spać. Tam nic nie muszę kupować, ale chciałabym kupić sobie, proszę się nie śmiać, miałam dwa marzenia, które sobie chciałam kupić, ponieważ wszyscy wcześniej wracali. Chciałam sobie kupić, mówię, Boże, najważniejsze, żebym pojechała do Izraela i wypiła sok z granatu wyciskany, polecam, jak nie piliście, i kupić sobie sandały z Izraela, bo wszyscy mieli wtedy, wszyscy chodzili w tych sandałach, i kupić sobie pierścionek taki z napisem. To miało ważne znaczenie, te rzeczy. Sok to była zachcianka, chciałam zobaczyć, jak to smakuje. Sandały, bo mi się bardzo podobały, a pierścień miał okropne znaczenie. Ale nie miałam na to pieniędzy. I w dniu, dzień przed wylotem dostałam pieniądze. Dostałam 100 dolarów. Byłam tak szczęśliwa, jakbym dostała milion. Myślę, że milion, ten, kto wygra miliony, nie był tak szczęśliwy. Mam 100 dolarów, obliczyłam sobie, kupię sobie i pierścionek, i sok, i ten, i sandały. Będzie wszystko fajne, super będzie, powiem wam. Pojechałam do Izraela, przeżyłam niesamowity czas, spotkania z Bogiem. Nigdy nie przeżyłam takiego czasu, to jest czas tatusia i córeczki. Tatusia i córeczki. To czas, kiedy Bóg mówi ci, jestem twoim tatusiem. Naprawdę tatusiem. A wiecie, co robi tatuś dla ukochanej córeczki? Wszystko. Płaci za nią rachunki. Ja po 10 dniu pobytu błagałam, żebym mogła już zapłacić. Bo ja wciąż miałam te 100 dolarów i 100 szekli. I nie wydałam jeszcze ani jednego po prostu pieniążka. Bo ja, co ja szłam do sklepu, naprawdę, uwierzcie mi, szłam do sklepu sama. Tam nie chodzi się ogólnie sama, ale sama szłam sobie na... Mówię, kupię sobie teraz owoce. Szłam sobie, kupowałam, wiecie, już... I ktoś się pojawiał z tej grupy i mówi, ja czuję, że mam zapłacić za ciebie. I tak było cały czas. I to było już denerwujące. Bo sobie myślałam, ja chciałabym coś kupić, wiecie, naprawdę chciałabym coś kupić. Nie mogłam. nie mogłam, tatuś za mnie cały czas płacił, a ci ludzie w ogóle nie wiedzieli o tej sytuacji, oni nawet się nie dogadali, że po prostu przychodzili, pojawiali się. Dosyć, że mi nosili zakupy, to jeszcze po prostu płacili za mnie ludzie. No i poszliśmy raz, te 100 dolarów, pomyślałam sobie, okej, zaproszę wszystkich tam, zaproszę 4 osoby do kawiarni. Prosiłam Rycharskich i właśnie takim Czarnowskim, zaprosiliśmy, usiedliśmy sobie w kawiarni, zamówiliśmy kawę, wiecie, wreszcie zapłacę, wreszcie wydam swoje 100 dolarów. Nigdy nie chciałam tak wydać pieniędzy jak wtedy. I mówię, normalnie to bym chciała, wiecie, wrócić z tymi pieniędzmi, nie? Bo fajnie, nie? Zaoszczędzisz. Ale ja naprawdę chciałam, bo tak głupio mi było, że nie płacę. No w końcu jestem w Izraelu, chciałabym coś sobie kupić, nie? I mam 100 dolarów. No i siedzimy w tej restauracji. I dosiedli się jeszcze tam dwie osoby, się dosiadły, siedzimy tam, kupili jakieś desery, tamten, przychodzi rachunek i ta osoba, która się dosiada, mówi, wiecie co, to ja zapłacę. Myślałam, że się załamie. Mówię, Boże, nawet twoim własnym przyjaciołom nie mogę postawić tutaj kawy, ciastka, nic. Błagam, pozwól. Pozwól mi zapłacić. Co cokolwiek. Udało się, spełnił moją prośbę, na końcu zapłaciłam. Ale jakoś nie pamiętam, jak to się stało, że przywiozłam trochę tych pieniędzy. Nie wiem, pewnie może dostałam. Ale to był czas, kiedy Bóg mi pokazał, co się dzieje, kiedy naprawdę pragniesz. Mówię to dlatego, żeby was pobudzić was z wiarę. Wiarę tego, że nawet jeśli macie porażkę, nie rezygnujcie z głodu tego, że czegoś nie doświadczycie. Naprawdę, ja wiem, jak trudna jest ta droga, ale powiedzcie sobie, o nie, zaufam Ci, Boże. Ja pragnę być głodna, bo pragnę Cię widzieć. To, co doświadczyłam, to, ile Bóg mi mówił w Izraelu wtedy, to, ile mi, to, co doświadczałam, ja pierwszy raz doświadczałam, że naprawdę jestem Jego córeczką. Naprawdę. Ja mam wrażenie, że jak ja bym tam po prostu zapragnęła, nie wiem, górę, żeby mi ktoś kupił, to chyba by mi kupił. Naprawdę miałam takie uczucie, że po prostu wszystko. Kupiłam sobie i sandały, i klapki, i pierścionek, i w ogóle kosmet. Nie no, mnóstwo rzeczy. Miałam chyba jakieś, nie wiem, 10 kilo nadwagi w bagażach. Więc jak otworzył Pan moją wielką walizkę, to się zdziwił, co tam jest. Bo było troszeczkę ciuszków i resztę towar. Wszystko, owoce, po prostu, no co mi tam, co pragnęłam, naprawdę. Przywiozłam tyle, nigdy byście tyle za 100 dolarów nie przywieźli, co ja przywiozłam. 100 dolarów to jest mniej więcej 330 czy tam 360 szekli mniej więcej, więc wiecie, to nie jest dużo, naprawdę to nie jest dużo. Więc przywiozłam mnóstwo tam rzeczy, mnóstwo, bo Bóg pokazał mi, co robi, kiedy otwiera niebo. Nigdy już tak nie było, kiedy pojechałam do Izraela. Zawsze płaciłam za swoje rachunki, zawsze, wiecie, jakby, no, nie, to nie jest tak, że to za każdym razem, kiedy lecę do Izraela, tak się dzieje. Nie. Ale to był jeden raz, kiedy Bóg mi pokazał i kiedy jesteś głodna mnie naprawdę, kiedy wierzysz, że to jest moje pragnienie w twoje serce, bo wiecie, nie miałam kiedyś pragnienia pojechać do Izraela, to wtedy Bóg włożył to pragnienie, więc dlatego czułam się tak oszukana. Mówię, włożyłeś to pragnienie w moje serce i oni lecą właśnie teraz, a ja siedzę w domu. I płakałam jak głupia, po prostu to jest niesprawiedliwe, po co mi władałeś to? Ja do tej pory nawet tego Izraela nie chciałam jechać, mi się tam nie podobało. W ogóle Izrael, wszyscy się po prostu jarają, tam nie chcę jechać, no. A Bóg włożył w serce moje pragnienie, głód tego, ja zapragnęłam to zobaczyć, uwierzyłam, że On może, że On to uczyni i to się nie wydarzyło. Dlatego miałam, wiecie, taki po prostu ból w sercu. Ale Bóg czasem sprawia, że właśnie rzeka staje się pustynią po to, żeby Ci pokazać, że to nie, że co, czego Ty naprawdę w życiu pragniesz. Czego Ty tak pragnęłaś, Chojnacka? Bóg mi zadał pytanie. Czego Ty tak pragniesz? Co Ty pragniesz? Czego ja pragnęłam? Nie Izraela. Nie pragnęłam ani Izraela, ani tych klapek, ani tego soku z granatu. Wiecie, czego pragnęłam? Pragnęłam doświadczyć Boga. Pragnęłam, żeby mi pokazał, że naprawdę jest wielki, że może i że kiedy mówi do mnie, dam Ci na to pieniądze, to się wydarzy. Tego pragnęłam. I to się wydarzyło. Więc na koniec mówię, chcę Wam powiedzieć tylko tyle. Tylko głód spowoduje, że będziecie oglądać rzeczy. Ale tylko wtedy, kiedy będziecie jeść, będziecie mieli prawdziwy głód. Bo jedzenie to jest to, co już doświadczyliście z Bogiem. I jedzenie to jest to, że jesteście wdzięczni za to, co już macie. Jestem wdzięczna za to, co mam. Jestem wdzięczna za to, co uczynił, co było trudne i co było łatwe w moim życiu. A jestem wdzięczna za to, co czyni w życiu moich przyjaciół. Jestem wdzięczna za to, że oglądam rzeczy, kiedy ludzie się modlą o chorych. Kiedy byłam na slocie i widziałam, jak Boczek modli się o o chorych, albo jak modli się o ludzi, którzy są zniewoleni, oni zostają uwolnieni, jak ludzie są naprawdę zdrowi, to pomyślałam, byłam taka szczęśliwa z tego powodu, że takie rzeczy się dzieją, że mogę to oglądać, że mogę stać obok i mogę widzieć te rzeczy. Nieważne, że nie przeze mnie, ważne, że co czynił Bóg. To było tak niesamowite. Jestem wdzięczna za to Bogu. Ale to powoduje, że ja też pragnę tego doświadczyć. I powiem wam, szukajcie Go, oglądajcie rzeczy, które się dzieją, słuchajcie świadectw ludzi, którzy są uzdrawiani, którzy doświadczają cudów. Nie zazdroście tym ludziom. Nie mówcie sobie, porażka powoduje, że nie pójdę dalej. Właśnie na porażce się ucz. Zadaj pytanie, czego chcesz ode mnie, Boże? Dlaczego ta porażka jest w moim życiu? Bądź głodny, naprawdę głodny, a uwierz mi, doświadczysz Boga w ponadnaturalny sposób, bo tylko głodni doświadczą Boga. Najedzony nie będzie pragnął. Amen.
Amen. Dzięki wielkie. Bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, tylko głodny doświadczy Boga. Dzięki. Dzięki za to słowo, naprawdę. Panie, dzięki Ci za to, że jesteś naszym tatą, naszym ojcem. Dzięki Ci za to, że Ty to, co rozpocząłeś w naszym życiu, to doprowadzisz do końca, Panie. Ale my też chcemy być głodni Ciebie, chcemy być głodni Twojej obecności, chcemy być głodni tego, co Ty dla nas przeznaczyłeś, Panie. I ja nie chcę się zadowalać niczym mniej, Panie, niż to, co Ty przeznaczyłeś dla mnie, Panie. Ja dziękuję Ci za ten czas i dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami, że jesteś pośród nas i chcesz objawiać się w naszym życiu każdego dnia, w każdej chwili. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że jesteś. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty będziesz wzbudzał w nas pragnienia, marzenia, żebyś będziesz wzbudzał w nas głód siebie i swoich rzeczy, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie. Halleluja. Amen.